muzyczne podróże przez świat.
Dziś jest z nami Bartłomiej Kotowski, doktor nauk humanistycznych, antropolog, filolog. Witam cię serdecznie.
Dobrego dnia, moje witania słuchaczom Polskiego Radio Kielce. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry, już wiadomo, że będziemy mówić o Ukrainie. Pochodzisz z Sandomierza, mieszkasz w Kielcach, ale Ukraina to jest twój drugi dom.
Tak, bardzo lubię przebywać na Ukrainie i czynię to zawsze wtedy, kiedy tylko mogę.
Studiowałeś język rosyjski, język ukraiński?
Tak, ukończyłem filologię rosyjską, także też łatwość w nawiązywaniu kontaktów, uczyłem się też języka ukraińskiego.
A skąd te zainteresowania?
Ukraina i Rosja to jest taka moja miłość od zawsze, odkąd pamiętam, z czasów dzieciństwa, bo też tam podróżowałem.
Pod koniec ubiegłego roku wyszła twoja książka, która traktuje również o Ukrainie.
Tak, to jest książka...
Język, bunt, tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap.
Tak, jest to zapis moich badań terenowych, które prowadziłem na terytorium Ukrainy, ale również w Polsce.
Ale dzisiaj o rapie dużo mówić nie będziemy z pewnością. Spotykamy się 14 stycznia, to jest pierwszy dzień nowego roku na Ukrainie.
Tak, myślę, że tutaj warto od razu powiedzieć, że religią dominującą na Ukrainie jest prawosławie, jest też katolicyzm, protestantyzm, islam czy judaizm, ale właśnie cerkiew prawosławna obchodzi w dniu dzisiejszym tak zwany Stary Nowy Rok, ponieważ Nowy Rok obchodzony jest tak jak i u nas z 31 grudnia na 1 stycznia, natomiast Stary Nowy Rok to jest święto tradycyjne, wynika po prostu ze stosowania kalendarza nie gregoriańskiego, a juliańskiego przez cerkiew prawosławną.
To się stało po 1918 tak. roku. Święto Wasyla?
Święto Wasyla i święto Melanii, świętej Melanii, czyli tak zwana Małanka.
To było wczoraj.
Tak, to było wczoraj, dokładnie.
W ostatnim dniu Starego Roku.
Tak. Postacie te są wspominane przez cerkiew prawosławną i w ogóle myślę, że warto też powiedzieć, że prawosławny Nowy Rok, czyli ten, który mamy w kalendarzu juliańskim, stosowany przez Cerkiew Prawosławną i Kościoły Katolickie Obrządku Wschodniego, wypada właśnie dzisiaj, czyli 14 stycznia. Jest to święto już, można powiedzieć, tradycyjne, ale posługujący się tym kalendarzem mogą świętować Nowy Rok dwa razy w roku.
Święto Wasyla i święto Małanki. W XIX wieku te dwa dni, pierwszy dzień Nowego Roku i ostatni dzień Starego Roku, przerodziły się wśród wiejskiej społeczności Ukrainy w swoisty karnawał, można powiedzieć, tak?
Świętuje się przede wszystkim odwiedzając znajomych, odwiedzając bliskich, śpiewa się kolędy. W tej chwili jest to święto, które, powiedziałbym, nabrało takiego charakteru bardziej humorystycznego. Niemniej jednak korzenie ludowe jak najbardziej są żywe, szczególnie na ukraińskiej wsi. Natomiast jeżeli tutaj mówimy o takim nowoczesnym świętowaniu Starego Nowego Roku, to oczywiście tradycyjny toast o północy. Jeżeli mogę tutaj o takim zwyczaju opowiedzieć, więc najlepiej napisać na kawałku bibuły czy kawałku papieru swoje życzenie, które ma się spełnić w nowym roku. Taką karteczkę spalamy nad kieliszkiem szampana i wypijamy o północy. Wówczas jest to gwarant, że to życzenie się nam dokładnie spełni.
Jakie było twoje życzenie?
Nie powinno się wypowiadać życzeń na głos, żeby nie zapeszyć w ich spełnieniu, także pozwolę sobie zatrzymać je dla siebie. Mogę tutaj jeszcze powiedzieć, że w takim tradycyjnym świętowaniu tego Nowego Roku obecna jest zawsze sałatka warzywna, ale z szynką. Według tradycji zawsze też są to cytrusy, czyli pomarańcze, mandarynki. To jest taki symbol świeżego owocu po środku zimy, który kilkadziesiąt lat temu był naprawdę ciężko osiągalny, czyli symbol takiego, powiedzmy, dobrobytu. Natomiast ciekawe jest to, że towarzyszą temu świętowaniu różne zwyczaje, które mają za zadanie zaklinać rzeczywistość. I tak jak już mówimy o 13 i 14 stycznia, czyli Starym Nowym Roku, to jest taki moment rozliczenia się z przeszłością, z tym, co było, i planowania przyszłości, czyli spełniania swoich marzeń, robienia jakichś postanowień noworocznych. Niemniej jednak według przesądów jest kilka rzeczy, których się nie powinno w tym okresie robić. robić, a mianowicie nie powinno się na przykład liczyć drobnych pieniędzy. Jeżeli liczymy drobne pieniądze, to wówczas
będziemy mieć jeszcze drobniejsze.
I będziemy przez cały rok po prostu płakać. Nie należy też nic pożyczać, ani od kogoś, ani komuś, żeby nie mieć po prostu w przyszłym roku długów. I nie powinno się też wyrzucać śmieci. Mówi się, że wyrzucenie śmieci w stary nowy rok to jest równoznaczne z wyrzuceniem szczęścia ze swojego domu.
Świętowanie Starego Nowego Roku to jest część tradycyjnego cyklu bożonarodzeniowego na Ukrainie. Kiedy się ten cykl zaczyna? Zaczyna się w Wigilię. Wigilia obchodzona była na Ukrainie tydzień temu, w minioną sobotę. Tak, czy jeszcze wcześniej?
Tradycyjne Boże Narodzenie obchodzimy 7 stycznia. No tutaj mówiąc Ukrainę, ograniczamy się. Ja bym powiedział, że bardziej to chodzi o prawosławie oraz grekokatolicyzm, gdyż właśnie te kościoły celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego, jak już powiedziałem. I właśnie wtedy na 7 stycznia wypada nasz, tak powiedzmy, odpowiednik 25 grudnia, czyli Bożego Narodzenia i dzień wcześniej Wigilii.
Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęło się w minioną niedzielę o północy. Ludzie idą do cerkwi. To są modlitwy prawie do rana, do 4-5.
Tak, to są długie służby, czyli msze cerkiewne.
To się nazywa służbą.
Służba, tak. Taka msza trwa zwykle dłużej niż u nas, bo to jest około 2 do 3 godzin czasem. No jak wiadomo, że jeżeli jest to święto, to czas trwania się wydłuża. Natomiast tak naprawdę Ukraińcy zaczęli świętować, powiedzmy takim wstępem do świętowania, były Mikołajki, które w Polsce obchodzą są 6 grudnia, natomiast tam
19 grudnia.
19 dokładnie. I potem Nowy Rok, czyli 31 grudnia, 1 stycznia. Potem mamy Boże Narodzenie, Stary Nowy Rok. I ten cykl świętowania trwa, no powiedzmy, około 3 tygodni.
Ten cykl bożonarodzeniowy kończy się 19 stycznia. To jest święto Chrztu Pańskiego, tak?
Tak.
To też duża uroczystość.
Bardzo duża uroczystość i myślę, że to jest w ogóle taki szczególny okres dla wszystkich Ukraińców i prawosławnych przede wszystkim.
Wtedy ludzie idą do jeziora czy też do rzeki, by poświęcić wodę, tak?
Tradycyjnie jak najbardziej tak.
Dzień poprzedzający święto Chrztu Pańskiego uważany jest przez Ukraińców za drugą Wigilię?
Można tak powiedzieć.
Wtedy też jest ścisły post.
Ścisły post, tak, dokładnie. To są potrawy postne.
I też zasiada się do takiej tradycyjnej kolacji.
Zasiada się do tradycyjnej kolacji, przygotowuje się też kutia. Kutia, to są dwie wersje, albo jest postna, albo też nie, jeżeli zawiera słoninę, bo są też takie regiony.
No właśnie. O jedzeniu na Ukrainie będziemy mówić już za kilka minut.
Європи молода та сильна, стоїть гордо Україна, співуча і вільна. Її мова солов'їна на весь світ лунає, квітне у віршах, в поемах, в душах визріває. Це моя Україна, найдорожча, єдина, вишиванці на свята, на таланти. Ми кори. коріння пускає, прийде час свої перлини ненька позбирає. Посміхнуться її очі, щаслива година, пригорне вона до себе і доньку, і сина. Це моя Україна, найдорожча, єдина, вишиванці на свята, на таланти.
Kojarzy nam się z piosenkami Hej Sokoły, Dumka na dwa serca, Czerwony Pas też.
Tak.
Z czym jeszcze kojarzy się Ukraina?
A gdybym się kiedyś urodzić miał znów, to tylko we Lwowie.
Tylko we Lwowie.
Tam Szumprutu, Czeremoszu, Hucołą przygrywa. Ale Ukraina pozostaje dla wielu osób, mimo tego, że tkwi w świadomości społecznej, myślę, terra incognita. Niemniej jednak bogactwo przyrody i kultury gwarantuje, że nasza podróż na Ukrainę i ta muzyczna też niejednokrotnie zapiera dech w piersi, a na pewno dostarcza niezapomnianych wrażeń, być może nawet wzruszeń. W każdym razie uważam, że po wizycie w tym kraju nic nie pozostaje takie samo, jak było wcześniej. I myślę, że Ukraina jest takim miejscem, w którym można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Gdzieś w świadomości społecznej, mam wrażenie, wszystko to kreuje nasze wyobrażenie Ukrainy, nie tylko te wspomniane tytuły piosenek. Myślę jednak, że zawsze warto samemu sprawdzić i przekonać się, jak jest w rzeczywistości, w tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia dzisiaj, nie tej, która była przed laty. Myślę, że z takich ważnych spraw, no to przede wszystkim wydarzenie, które miało miejsce w 2012 roku, czyli Euro, współorganizowane przez Polskę i Ukrainę, ale także w ubiegłym roku konkurs Eurowizji wygrała Jamala, czyli reprezentantka Ukrainy, i tym sposobem w tym roku będziemy mieć Eurowizję właśnie w Kijowie, stolicy Ukrainy. Ukraina w ogóle od 1 stycznia 2016 roku jest członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o samo pochodzenie słowa Ukraina, to ze słowotwórczego czy też etymologicznego punktu widzenia nazwa ta zawiera w sobie rdzeń kraj, który oznacza coś ukrojonego, kawał ziemi, jakiś kawałek. Niektórzy łączą tę nazwę, tą podstawę słowotwórczą z wyrażeniem Ukraja, z brzegu, na skraju. Słowo to zawiera też sufiks ina, który w językach słowiańskich tworzy nazwy przestrzenne po prostu. Jeżeli popatrzymy historycznie na określenie Ukraina, jako nazwa pospolita pojawiło się już w średniowieczu, ale oznaczało, tak jak mówiłem, granice jakiejś części, fragmenty regionów geograficznych. Do końca XVI wieku Ukraina nie miała charakteru oficjalnego, więc tylko pogranicze, ugranicze. Natomiast jeżeli mówimy już o nazwie własnej, zaczęto jej utożsamiać z krainą leżącą na środkowym i dolnym Dnieprem, na przynajmniej wieku XVI i XVII. Z symbolami Ukrainy to jest na pewno flaga, na którą bym chciał się chwilkę zatrzymać. To są dwa kolory, niebieski, który symbolizuje piękne, błękitne niebo, które roztacza się nad łonami zbóż, czyli kolorem żółtym. Natomiast co ciekawe, w herb Ukrainy jest wpisany trójząb, taki sam jak u naszego Neptuna w Gdańsku. Niemniej jednak w ten trójząb, czyli go podło kraju, wpisane jest słowo wolia, czyli wolność po polsku. W stanowi lewy ząb, u dołu wpisane jest O, w środku literka L i w prawy ząb wpisana jest ostatnia literka słowa ja.
Jak się podróżuje po Ukrainie? Kilka praktycznych uwag dla naszych słuchaczy.
No, mamy dostępne różne środki transportu. Podróżuje się, no zależy jak się podróżuje, w zależności od transportu, tak, wybranego. Drogi na Ukrainie główne są bardzo dobre, natomiast pozostałe mogą pozostawiać wiele do życzenia. Natomiast myślę, że najlepszym połączeniem będzie pociąg lub samolot. Mamy proste destynacje z Warszawy czy z Krakowa. Krakowa, gdzie możemy się dostać na Ukrainę, a także nowością jest to, że końcem ubiegłego roku ukraińskie drogi kolejowe wszczęły takie połączenie z Przemyśla i do Lwowa, chociażby możemy dojechać w 1 godzinę zegarową. Wówczas kontrola graniczna odbywa się w trakcie trwania naszej podróży pociągiem. Pociąg ten dojeżdża do Kijowa w około 5-6 godzin.
Ja zwiedziłem tylko kawałeczek Ukrainy, więc nie podróżowałem po zachodniej na przykład Ukrainie, o której dzisiaj będziemy opowiadać.
Tak, myślę, że drogi są naprawdę, jeżeli ktoś chce się wybrać się samochodem, najprościej myślę do Lwowa i potem dalej, chociażby do Odessy, nie powinno to stanowić większego problemu.
Казала понеділок, підем разом на барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого із розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого із розуму звела. І казала, що вівторок поцілуєш раз і 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого із розуму. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого із розуму звела. І казала, що всереду підем разом на череду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого із розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого із розуму звела.
Muzyczne podróże przez świat.
Które miasto wybierzemy na początek?
Lwów. Lwów, nasz okręt kulturowy, jest to miasto magiczne. Jestem przekonany, że kto raz...
Też tak uważasz?
Tak.
Jesteś zauroczony?
Jestem zauroczony, jestem zakochany we Lwowie, można powiedzieć.
Polski, a jednocześnie od tak dawna nie polski.
No mamy taką wspólną historię, jednak myślę, że powinniśmy patrzeć na Lwów jako miasto ukraińskie. Oczywiście tradycje polskie jak najbardziej i historycznie, kulturalnie mamy wspólne.
Pierwsza wzmianka o Lwowie pochodzi z 1256 roku. Za założyciela tradycyjnie uważa się Daniela Halickiego, prawda?
Tak.
Księcia Halickiego i Wołyńskiego. Natomiast archeolodzy twierdzą, że pierwsze osady Lachów w tym miejscu istniały już w V wieku. To jakby muzeum pod gołym niebem.
Jak najbardziej.
Ile tam jest zabytków? Dużo, ponad 2000?
Mamy bardzo dużo zabytków, mamy przepiękne kamienice odnowione w rynku, także naprawdę jest to gratka dla podróżników złaknionych emocji.
Starówka Lwowa wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale ty, jak mi mówiłeś, chciałbyś opowiedzieć o miejscach, które są dalekie od opisywanych w przewodnikach turystycznych.
Myślę, że warto też wspomnieć o kilku takich rzeczach, właśnie o których ciężko nam byłoby znaleźć informacje w jakimkolwiek przewodniku. Dzisiaj chciałem się skupić na takim kulinarnym, powiedzmy, Lwowie, bowiem we Lwowie nikt nie powinien być głodny. Mamy taką ilość kawiarni, restauracji.
I smaków. Bo to mieszanka kultury.
Właśnie miałem zacząć od słoniny, czyli od ukraińskiego sała.
Dodajemy o słoninie teraz informację. Tradycyjnie.
Tradycyjną, ulubioną potrawą narodową jest tak zwane sało, czyli podskórny tłuszcz wieprzowy, powiedzmy coś między boczkiem a słoniną, która występuje w każdej możliwej postaci tak naprawdę. Słonej, wędzonej, duszonej, a także możemy ją spotkać w deserach. Sało jada się zwykle z chlebem i na przykład z musztardą. wodą do prawie wszystkich potraw słonych, czyli zup, drugich dań, a także z całym faszeruje się inne miejsca w celu utrzymania większej soczystości. Taką ciekawostką jest Muzeum Słoniny, czyli Muzeum Sała we Lwowie, które znajduje się na Prospekcie Swobody. To jest taka główna ulica, która ciągnie się od budynku opery do pomnika Adama Mickiewicza. Jest to tak naprawdę Muzeum Sztuki plus restauracja. Możemy tutaj spróbować chociażby sushi ze słoniny, czy na pamiątkę sobie kupić sało w czekoladzie, praliny słodkie, co kto lubi.
A co polecasz?
Sushi ze słoniny jak najbardziej i sało w czekoladzie.
A później można się wybrać do opery.
Można się.
Obok. Piękny budynek zresztą, prawda? A byłeś może w operze?
Byłem na kilku spektaklach. Naprawdę niesamowite wrażenie i artystyczne, i estetyczne. Przepiękny budynek, zewnątrz, jak i wewnątrz.
Najdroższa restauracja Galicji we Lwowie, jak się nazywa?
Masony. To jest Masoneria Lwów. Mieści się ona na rynku. Wejście do tej restauracji jest bardzo, bardzo nietypowe. Ciężko też tak naprawdę ją znaleźć. Mogę podpowiedzieć, że znajduje się ono naprzeciwko wejścia do ratusza. Jest ono słabo oznakowane, ale warto się naprawdę tam wybrać. Po wejściu do bramy musimy wspiąć się na pierwsze piętro. Drzwi do restauracji wyglądają jak wejście do zwykłego mieszkania. Po tym, jak zapukamy w drzwi, czy też zadzwonimy, otworzy nam pan w szlafroku, w kapciach.
Masoneria.
To będzie ciąg dalszy. Pan w takiej scenerii występuje kuchni z czasów radzieckich i to jest to miejsce, kiedy wielu turystów po prostu odwraca się i ucieka. Natomiast proponuję zajrzeć do środka. Po krótkiej rozmowie z panem zostajemy zaproszeni, odsłania się nam kotara i następuje wejście do restauracji właściwej. Często mamy tam możliwość posłuchania gry pianisty na starym zabytkowym fortepianie. Na ścianach restauracji jest wiele obrazów właśnie, na których widnieją osoby, które uważane były za masonów. Wystrój jest dosyć specyficzny. W jednym z pomieszczeń stoi zabytkowe stare auto, ale też zatrważająca, bo dlaczego najdroższa restauracja? Sama karta menu jest dużą atrakcją, bo widniejące na niej ceny są, powiedzmy, bardzo zawyżone. Tutaj jest taki chwyt marketingowy, gdy na przykład otwieramy kartę, chcemy zamówić kawę, ta kawa kosztuje 600 hrywien, natomiast jeżeli jesteśmy posiadaczami takiej karty lwowskiej lokal, ona jest dostępna w punktach obsługi turystycznej, wtedy dostajemy automatycznie zniżkę 90%. Ciekawym miejscem jest też, nie wiem, czy wypada mówić, ale toaleta, która jest w lokalu, usytuowana mniej więcej po środku restauracji, ale cała w lustrach, więc po wejściu do takiej toalety widzimy wszystko, co się dzieje na sali, natomiast no, widok z sali już jest
zamknięty.
A nas nie widać.
Poznałem to w Łodzi. Niesamowite wrażenie, faktycznie.
Jest już, a propos wystroju tego pomieszczenia, nie będę więcej powiem, tylko tyle, że jest bardzo bogate i bardzo złote.
A co można zjeść tam?
Można zjeść i tradycyjne potrawy, i współczesne, także dla każdego coś dobrego.
Najlepsza potrawa, którą polecasz?
Najlepsza potrawa. Moją ulubioną zupą jest zupa, w zasadzie dwie zupy, to jest solanka i zupa rybna, więc zawsze, kiedy jestem w Ukrainie, muszę je po prostu zjeść.
Найінші шукають на вербах грушок в Лондоні, в Парижі, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо те, що є людям так файно, як тут, тільки у Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки у Львові. Ховаймо на спід тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще хоч раз я вродитися міг, то тільки у Львові. Так люблю той Львів, що бракує ми слів. Львів, то є Львів. На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк. Я нігди туди не поїду, бо зроду не схильний до хибних думок. Зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки у Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки у Львові. Ховаймо на
спів тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще хоч раз я вродитися міг, то тільки у Львові. Так люблю той Львів, що бракує ми слів. Львів, то є Львів. Ну де ще побачиш таку красоту? Тільки у Львові. Роздінуть, роззують, ще й писок нав'ють. Тільки у Львові. Ховаймо на спід тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще хоч раз я обродитися міг, то тільки у Львові. Так люблю той Львів, що бракує мислів. Львів, то є Львів.
Muzeum czekolady we Lwowie. I też można zjeść gdzieś obok coś z czekolady wykwintnego?
W samym muzeum.
W samym muzeum, w samym można muzeum zjeść. Mhm.
Restauracja tematyczna Muzeum Czekolady, ale nie tylko możemy spróbować jej na gorąco, czy też w blokach. Mamy widoczny cały proces, jak tą czekoladę się tworzy, jak tworzy się praliny, jak tworzy się cukierki. To miejsce jest położone jakby na trzech kondygnacjach. Na najwyższej jest taras widokowy z przepięknym widokiem na całe miasto. Nieopodal też kopalnia kawy, czyli tak naprawdę też muzeum, a i restauracja w jednym. To jest kawiarnia poświęcona historii kawy tak naprawdę we Lwowie. Myślę, że jako ciekawostkę tutaj też można przypomnieć, że to właśnie Jerzy Kulczycki przywiózł z Wiednia do Lwowa tradycję picia kawy. I od tej pory Lwów uważany jest za stolicę kawową Ukrainy.
Jerzy Kulczycki zresztą założył pierwszą kawiarnię w Wiedniu.
Tutaj ciekawostką jest to, że oprócz tego, że możemy się napić kawę w różnych postaciach, możemy też zobaczyć, jak wydobywa się kawę, czyli w cudzysłowie mówiąc, jest to takie muzeum, wystawa, powiedziałbym, etnograficzna, przedstawiająca różne eksponaty związane z parzeniem, spaleniem kawy. Możemy jak najbardziej założyć taki górniczy hełm, kask z lampką, dostać kilof i podziwiać tą wystawę.
Ja nie jestem smakoszem kawy, ale chciałbym wrócić do Muzeum Czekolady. Co w nim polecasz?
Na pewno trzeba się napić gorącej czekolady z bitą śmietaną.
To obowiązkowo, a poza tym?
Poza tym ja na przykład bardzo lubię czekoladę z dodatkiem albo soli, albo chili, która jest wytwarzana na miejscu własnoręcznie przez cukierników. Z innych atrakcji Lwowa na pewno też kulinarnie idąc dalej jest Pyzata Chata, czyli taka sieć restauracji w całej Ukrainie, gdzie możemy spróbować takich tradycyjnych ukraińskich potraw. Myślę, że bardzo wygodne dla turystów jest to, że to jest restauracja samoobsługowa, więc mamy wyeksponowane wszystkie dostępne potrawy i możemy wybierać, przebierać w smakach. No, podstawą kuchni ukraińskiej są nie tylko chleb, ale też potrawy z ziemniaków, więc na pewno takie ziemniaki po domowemu warto spróbować. Z innych atrakcji i ciekawostek tak naprawdę jest Lwowski Cyrk Państwowy stacjonarny. Tylko tutaj od razu muszę powiedzieć, że cyrk nie działa w okresie wakacyjnym. Artyści mają wolne lub wyjeżdżają na gościnne występy, także w wakacje do cyrku się nie wybierzemy. Tak jak wspominaliśmy, Opera Lwowska, która działa okrągły rok, nie tylko opery, nie tylko balet, ale też różnego rodzaju koncerty. Zresztą w Lwowie w ogóle jest około 7 teatrów, tak jak ostatnio liczyłem. I obowiązkowy spacer po rynku. Na ratuszu, o którym wspomniałem, na budynku ratuszu znajduje się punkt widokowy, wieża. Trzeba wejść do środka, kupić bilet, możemy podziwiać panoramę dachów Lwowa.
A po spacerze można się wybrać do Muzeum Browarnictwa przy Browarze Lwowskim.
Można.
Miejsce ciekawe, miejsce niegdyś prowadzone przez Polaków, założone zresztą przez jezuitów. Dobre jest piwo we Lwowie?
Bardzo dobre jest piwo we Lwowie. Mało tego, piwo lwowskie możemy już dostać nawet w Polsce. Także tak naprawdę, żeby posmakować tego Lwowa, nie musimy wyjeżdżać za granicę. Ale na pewno warto się wybrać też na rynek Staroci nieopodal Opery Lwowskiej. I to jest tak, wydaje mi się, taki cały marketing tożsamości narodowej, bo oprócz magnesów na lodówkę, oprócz matryoszek i innych pamiątek, możemy też kupić takie przedmioty, no powiedziałbym, antyczne, zabytkowe, bardzo bardzo stare. Jest też na pewno godny polecenia spacer na Wysoki Zamek, na Wzgórze Zamkowe, gdzie też możemy podziwiać przepiękną panoramę Lwowa, zarówno w dzień, jak i w nocy. I myślę, że obowiązkową wycieczką jest też spacer do dzielnicy Łyczakowskiej. Nieco chciałem słowo a propos folkloru łyczakowskiego, znanego nam być może z filmu Włóczęgi, gdzie Szczepcio i Toncio to są tacy odpowiedniki, powiedziałbym, warszawskiego cwaniaka. Niemniej jednak cmentarz łyczakowski to przede wszystkim zabytkowa nekropolia, przepiękna, duża, pośród lasu. To jest miejsce pochówku bardzo wielu zasłużonych ludzi kultury, nauki, polityki, zarówno Ukraińców, jak i Polaków.
Obok cmentarza łyczakowskiego znajduje się Gaj Szewczenki, skansen.
Tak, muzeum etnograficzne.
Muzeum etnograficzne. Są drewniane domy, cerkwie przeniesione z różnych regionów zachodniej Ukrainy.
Młyn, wiatraki, bardzo ładne muzeum etnograficzne. Jest też mały, powiedziałbym, stawik, są miejsca odpoczynku, także jak najbardziej polecam. Plus odbywają się tam też imprezy tematyczne, pikniki, nie tylko te ludowe. Naprawdę jest to miejsce godne
polecenia. Tak jak u nas w Tokarni.
Jak najbardziej, tak.
Ładnie jest tam, czy u nas?
Nie chciałbym oceniać tego w żaden sposób. Myślę, że warto i do jednego, i do drugiego parku zajrzeć.
Mówiliśmy o cmentarzu łyczakowskim. No, jest też bliski Polakom cmentarz Orląt Lwowskich.
Tak, odnowiony też niedawno z rzędami, szeregami krzyży, robiący wrażenie, naprawdę.
Ja tobie skazaty, bez tebe nie mogę spaty i miesiąc po kimnacie rozkinął satyn. Чи тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми.
Zachwycające jest to we Lwowie, że kultury prawosławna, ormiańska i katolicka przeplatają się ze sobą na w sumie małym obszarze.
Tak, jest to taki tygiel kulturowy, ale to też powoduje, że ludzie są bardzo tolerancyjni, bardzo pomocni i myślę, że przychylni turystom. Także bez problemu, spokojnie jesteśmy w stanie nie tylko się porozumieć, ale uzyskać niezbędnej pomocy czy informacji.
No i warto się wybrać do dzielnicy ormiańskiej, zobaczyć przepiękną katedrę ormiańską, czy też do klimatycznej dzielnicy żydowskiej. Za chwilę posłuchamy rapu ze Lwowa. Jaki to jest utwór? Kto wykonuje?
Wykonawcą tego utworu jest Wowa ze Lwowa, rodowity lwowianin, który dzieciństwo swoje spędził na ukraińskim, na lwowskim w zasadzie blokowisku Sychów. W tym momencie myślę, że to jest jeden z najbardziej popularnych i najlepszych ukraińskich raperów. Posłuchamy piosenki Szaleniju. Jest ona bardzo, powiedziałbym, efemeryczna, oniryczna, jeżeli patrzeć na inne piosenki rapowe i porównywać. Natomiast sam Wowa tworzy nie tylko we Lwowie, on jest w tej chwili jednym z współprowadzących program telewizyjny, ale myślę, że jest godny uwagi z tego też powodu, że jedna z jego piosenek zawiera też fragment tekstu w języku polskim.
Posłuchajmy, a ja proponuję, aby Państwo sięgnęli po książkę naszego gościa, Bartłomienia Kotowskiego, Język, bunt, tożsamość. Tam sporo o ukraińskim rapie.
Szaleniu, Boże, woli, rozum wtraczają. Від людей тебе сховаю, сховаю, сховаю. Знаю, мій, але все одно про тебе мрію. Шаленію, шаленію, я шаленію.
Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.
Шаленію, Боже, волію, розум втрачаю, від людей тебе сховаю, сховаю, сховаю. Знаю, мій, але все одно про тебе мрію. Шаленію, шаленію, я шаленію.
Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі і шаленію через те, які вони лагідні.
Слова, адже все ти знаєш, знаєш сам. Просто роблю так, щоб добре, добре було нам. Шалені, Боже, волію, розум втрачаю, від людей тебе сховаю, сховаю, сховаю. Знаю, мій, але все одно про тебе мрію. Шалені,
rap, popularna kultura, ale podejmująca też ważne problemy.
Tak, i właśnie taki jest rap. Ciekawostką jest to, że rap pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, niemniej jednak występuje w Polsce i w Ukrainie i jakby adaptuje się do warunków panujących aktualnie w tym kraju. Moje badania właśnie polegały na rozmowach z osobami, które identyfikują się, lubią rap, czyli można powiedzieć przynależą do subkultury rapu, i bardzo mnie ciekawiło, dlaczego, jakie mają problemy i skąd to zainteresowanie. Badania pokazały, że osoby, które identyfikują się z subkulturą rap czy słuchają rapu, nie jest to jedyna forma identyfikacji czy ulubionego rodzaju muzyki, bowiem osoby takie słuchają swojej ulubionej muzyki nie tylko Polacy po polsku, Ukraińcy po ukraińsku, ale też odwrotnie. Ukraińcy słuchają polskiego rapu, Polacy słuchają ukraińskiego. Niemniej jednak językiem dominującym piosenek rapowych to jest język angielski i niemiecki, chociaż Ukraińcy też słuchają rapu w języku rosyjskim. Do ulubionych gatunków muzycznych takich osób należy oprócz rapu muzyka pop, disco, klasyczna czy też reggae. Problemy, jakie niepokoją te osoby, to dla Ukraińców na pierwszym miejscu jest korupcja, brak perspektyw na przyszłość, niesprawiedliwość czy też politycy. Dla Polaków na pierwszym miejscu takich problemów, które niepokoją młodzież, to jest bezrobocie, następnie zakłamanie, bieda i brak perspektyw na przyszłość. Natomiast wartości, jakimi kierują się te osoby, to przede wszystkim dla Ukraińców jest to miłość, wolność, samorealizacja. Dla Polaków miłość, zdrowie i przyjaźń. Tak ta piramida ważności wygląda. Jeżeli chodzi o bunt, bo przyjęło się mówić, że rap jest muzyką buntu. Natomiast badania pokazały, że nie wszystkie osoby, które identyfikują się z subkulturą rap, buntują się. Po prostu deklarują, że nie buntują się, wiedząc, że i tak niczego to nie jest w stanie zmienić. Jeżeli chodzi o rap, tak jak mówiłem, jest realizowany w różnych językach, ale chciałem też powiedzieć, że czasem dostaję pytanie, czy na Ukrainie można mówić, nie można mówić po rosyjsku i w jakim języku się komunikować. Myślę, że każdy język jest dobry. Jeżeli znamy rosyjski, możemy mówić po rosyjsku. Jeżeli znamy ukraiński, to super. Natomiast tutaj problem jest taki, że młodzież ukraińska, te osoby młodsze, nie zawsze będą w stanie nas zrozumieć, jeżeli używamy języka rosyjskiego, ponieważ sami go nie znają. Natomiast osoby starsze, mimo tego, że znają, bo kiedyś w Ukrainie obowiązywały dwa języki urzędowe, jednak język rosyjski będzie traktowany jako język agresora Ukrainy i też nie będzie mile widziany.
Dziś słuchamy również folkloru ukraińskiego. Będzie na przykład Kołomyjka. Czy młodzież słucha folkloru na Ukrainie?
Młodzież słucha folkloru, ale nie takiego, powiedziałbym w cudzysłowie, czystego folkloru, ale różnych remiksów, miksów. Jest to związane właśnie z takim ponowoczesnym traktowaniem muzyki, czyli mieszania stylów różnych czy gatunków muzycznych. Jednak tematy ludowe są obecne we współczesnej twórczości muzycznej słuchanej przez młodzież jak najbardziej.
Kołomyjka to taniec ludowy ukraińskich górali ze wschodnich Karpat. Przyśpiewka wykonywana z tym tańcem w metrum 2/4. Podoba ci się ta muzyka towarzysząca tańcom?
Bardzo mi się podoba kołomyjka, nie tylko przez tą żywiołowość swoją, jeżeli chodzi o muzykę, ale też przez tekst, który niejednokrotnie jest żartobliwy w formie takiej przyśpiewki, traktuje, odnosi się do różnych spraw.
Kołomyjka u nas teraz. Peresieka, Łuck, Kamieniec Podolski, Białogród nad Dniestrem i Odessa. To plan naszej podróży po zachodniej Ukrainie. Zapraszamy zaraz po wiadomościach o 11. Przewodnikiem jest Bartłomiej Kotowski. Zdjęcia z Ukrainy znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Kielce. Polecamy.